redakcja zaprasza wszystkich swoich słuchaczy bez względu na wiek, płeć, stosunek do służby wojskowej i współczesnej poezji na wiosenny spacerek. Nie gdańskimi uliczkami. To zostawiamy panu Edgarowi Milewskiemu. Nasz spacer będzie po Wrzeszczu. Wrzeszczu pełnym młodzieży i młodości. Dodam jeszcze, że towarzyszyć nam będą pierwszy sekretarz partii na Politechnice Gdańskiej, doktor inżynier Józef Burzyński oraz kierownik jednego z najżywotniejszych i wzorowych domów studenckich, pan Henryk Korzeniowski. Idziemy ulicą Majakowskiego. Drzewa jeszcze nie przystroiły się w zieloność, ale już w powietrzu na dobre czuje się wiosnę.
Ulica mi z rynku szła dziewczyna, a w koszyku jej zielenina, chyba to dobry znak, też kap, kap. Kap, kap, więc znowu idę swoją drogą.
Wiosną, 20 lat temu, w zniszczonej i zrujnowanej Politechnice rozpoczęli pracę pierwsi profesorowie i pierwsi studenci. Takie rocznice zwykło się czcić omawianiem dorobku, ale my odwrotnie. Uważamy, że uczelnia jest zawsze młoda, prężna, rozwijająca się, i dlatego w rocznicę dwudziestolecia istnienia i pracy w wyzwolonej Polsce porozmawiamy nie o tym, co było, ale o tym, co będzie. W ciągu minionych lat, dzięki wysiłkom władz uczelni i miasta, stanęło kilka nowych gmachów, wyposażono wiele laboratoriów, sal wykładowych, wybudowano osiedla domów studenckich, ale to wszystko, co było niegdyś spełnieniem najśmielszych marzeń, w tej chwili już nie wystarcza.
Jeżeli weźmiemy pomieszczenia dydaktyczne, brakuje nam kreślarni, brakuje nam laboratoriów dla przedmiotów podstawowych. One już robią bokami przy swojej przepustowości. O ile chodzi o laboratoria specjalistyczne, tam moglibyśmy jeszcze cały szereg zwiększyć ilość kształconych studentów. To jest sprawa bazy dydaktycznej. O ile chodzi o bazę mieszkaniową, bazę bytową, to ona w tej chwili też jest niezadowalająca. Co prawda wypada przeszło 4 metry
około 5
na jednego studenta. No 5 to jest troszeczkę, zdaje się, przesadzone, bo tam jest chyba 4,4 metra kwadratowego na jednego studenta. Nawet ta dobra norma właściwie metrażowa jest właściwie nie do przyjęcia z tego względu, że łóżka mamy spiętrowane. Powiedzmy pokój 16 metrów kwadratowych, czy nawet 20 metrów kwadratowych, 4 mieszkańców. No, żeby mieli jakąś powierzchnię do pracy, łóżka są spiętrowane, co naszym zdaniem jest na dłuższą metę nie do przyjęcia i powinniśmy z tym przede wszystkim walczyć.
Każdy z nich o innej porze się myje, o innej porze wstaje, o innej porze je śniadanie, o innej porze zabiera się do kreślenia, do czytania, do słuchania radia i tak dalej, i tak dalej. Więc cały szereg historii nie wynikających z tego, że student wrócił późno i snuje się po pokoju wtedy, gdy inni chcą spać, to tą historię traktuje jako konfliktową, a nie konfliktową, to po prostu normalne życie czterech ludzi, którzy swój czas dnia planują w różnym czasie.
Nowoczesny dom studencki. Piękne hole, korytarze, pokoje jednoosobowe z łazienką. W pokoju dywanik, tapczan, stolik, regał na książki, telefon, radio, telewizor, a ty, studencie, siedzisz w wygodnym fotelu, oczywiście przygotowany już do jutrzejszych ćwiczeń, i w słabym świetle cepeliowskiej lampy oglądasz w telewizorze codzienny program studenckiej agencji radiowo-telewizyjnej. To jest rok 2000. A jak wygląda realnie sytuacja w roku 1965? Czy władze uczelni posiadają, czy myślą o jakichś środkach zmierzających do rozluźnienia zatłoczonych pokojów studenckich?
Środków mamy zaplanowanych szereg. Przede wszystkim środki inwestycyjne z budżetu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Mamy już zagwarantowane na przyszłą pięciolatkę, to znaczy 66-70, budowę 3 domów akademickich na 900 osób w sumie. Z tym, że będą sukcesywnie budowane. Budowa ma się rozpocząć pierwszego domu w 66 roku, drugiego w 67, trzeciego w 68 roku. Ale to jest mało. Większych rezerw w tej chwili Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego nie przewiduje. Mamy obiecaną pomoc w postaci budowy jednego domu akademickiego przez dowództwo Okręgu Pomorskiego. Mamy też nadzieję, że uda nam się wykorzystać na domy studenckie domy wczasowe. W tej chwili są realne szanse uzyskania już 2 domów wczasowych, które nie wymagają żadnej adaptacji. Sądzimy, że uda nam się przekonać nasze władze do konieczności dokonania pewnych adaptacji, inwestycji. Konkretnie chodzi o założenie centralnego ogrzewania w paru dalszych domach, co w sumie dałoby nam około 800 miejsc. 800 miejsc to nie znaczy, chciałbym od razu zaznaczyć, że o tylu możemy zwiększyć rekrutację z tego względu, że to trzeba podzielić przez 5. Student przychodzący na pierwszy rok otrzymuje mieszkanie i mieszka przez 5 lat. Mamy też nadzieję, że zjednoczenie przemysłu okrętowego w związku z dużym zapotrzebowaniem kadry inżynierskiej właśnie w tym przemyśle też nam wybuduje jakiś dom akademicki. Także sądzimy, w sumie w tej pięciolatce powinniśmy uzyskać około 1500 do 2000 miejsc w domach akademickich. Przeznaczymy to i na zwiększenie rekrutacji, i na polepszenie warunków bytowych.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech to tylko tak kwitną jabłonie. To i milion z nieba kapli, dziewczyna kochała mi jabłonie, kwitnące jabłonie.
Wychodziliśmy już z osiedla Przywyspiańskiego, kiedy nadjeżdżająca karetka pogotowia przypomniała nam o jeszcze jednym miejscu godnym dzisiejszego spaceru. Mianowicie o Akademickim Ośrodku Zdrowia, mieszczącym się w tej chwili kątem w domu studenckim numer 17.
Mnie się wydaje, że przy planowanym wzroście studentów na uczelni budowa ośrodka, a więc zabezpieczenia zdrowia studenta w okresie studiów, jest zagadnieniem niezwykle ważnym. I trzeba ten ośrodek rozszerzyć, prawda? To, co zostało zaadoptowane w domu studenckim numer 17, to jest półśrodek. To nie jest ośrodek ani pod względem ułożenia komunikacyjnego, ani pod względem położenia izby chorych, prawda, tam gdzie jest ten szpitalik, ani tych gabinetów specjalistycznych, ani chociażby tej rejestracji. On nie jest tak prawidłowo rozłożony, jak powinien odbywać się ruch w tym ośrodku.
Budowa ośrodka zdrowia jest już postanowiona. I ci szczęśliwcy, którzy w październiku rozpoczną studia, będą mogli sobie chorować na grypkę, czy też inną epidemię przedsesyjną w luksusowo urządzonych izbach chorych w nowym, nowocześnie wyposażonym ośrodku zdrowia. Z domów akademickich poprzez Małpi Gaj dochodzimy do Bratniaka. Zapach smażonej wędzonki i kilometrowa kolejka zgłodniałych żaków upewniają nas, że trafiliśmy do stołówki.
Sprawa stołówek jest rzeczywiście skandaliczna, tylko tak można to określić. W ośrodku gdańskim stołówki, które właściwie powinny mieć trzykrotną, maksimum czterokrotną rotację, u nas mają dziewięciokrotną rotację. W efekcie studenci czekają po posiłki do godziny czasu. Czekają. Na spożywanie posiłku zostaje kilkanaście minut dosłownie. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na tą pięciolatkę stołówkę na 400 miejsc, 2000 obiadów, to znaczy pięciokrotna rotacja. Budowa ma się rozpocząć w 68 roku, koniec w 69. Dla ośrodka gdańskiego ta wersja jest nie do przyjęcia po prostu. Interweniowaliśmy w naszym ministerstwie i są realne szanse rozpoczęcia budowy stołówki na 1200 miejsc typowej krakowskiej, według krakowskiej dokumentacji, którą tylko trzeba będzie adaptować, już w roku 66, najpóźniej w 67. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu. Potrzeby nasze już w tej chwili są na 2000 osób, a 1200 posiłków to jest stanowczo za mało. Ministerstwo obiecuje nam, że da nam pod koniec tej pięciolatki możliwość wybudowania jeszcze jednej stołówki. Właśnie w roku 68-69. A żeby przyspieszyć budowę tej pierwszej stołówki, w porozumieniu z organizacjami młodzieżowymi, postanowiliśmy rozpocząć tą budowę w czynie społecznym. To nam radykalnie i przyspieszy budowę, i obniży koszty. Także w tym układzie, mimo że w planie mamy tylko jedną stołówkę, ministerstwo decyduje się na danie nam dwóch stołówek.
Wszystkim man napada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz i lokaja. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Ale ja! Ale ja! Ale, 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 ale!
I tym sposobem przy okazji stołówek znaleźliśmy się znowu na terenie Politechniki, tylko że od strony kuchni. A więc od kuchni zobaczmy, jakie są plany rozbudowy uczelni.
Już się rozpoczyna budowa gmachu łączności, części A, z tym, że w obecnej pięciolatce 66-67 będzie również wybudowana część B. W sumie to będzie chyba około 30 czy 35 tysięcy metrów sześciennych. I właściwie to jest wszystko, co planuje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. W związku z dużym rozwojem przemysłu okrętowego przygotowuje się uchwała rządu, która nakłada na uczelnię wyższą dosyć duże zadania, no i przewiduje środki. Uchwała ta, jak nas poinformowali towarzysze, będzie przewidywała, to oczywiście jest cyfra jeszcze jak najbardziej nieuzgodniona, na razie propozycje, dla Politechniki Gdańskiej około 100 milionów złotych na budowę Wydziału Budowy Okrętów, budynków dla Wydziału Budowy Okrętów i domy akademickie. Wyposażenie. To nie są same inwestycje budowlane, to już jest wszystko. To jest dosyć duża suma. Poza tym my byśmy bardzo chcieli, mamy taki plan alternatywny, wybudowania jakiegoś pawilonu administracyjnego, co jest obecnie bardzo niepopularne, budowa w ogóle wszystkich pawilonów budynków administracyjnych. Niemniej jednak będziemy postulowali tą sprawę, ażeby z gmachu głównego wyprowadzić całą administrację, łącznie nawet z kierownictwem uczelni. Budowa takiego pawilonu administracyjnego na pewno będzie o wiele tańsza, aniżeli budowa pomieszczeń dydaktycznych i naukowych, z tego względu, że te pomieszczenia muszą być wysokie, jeżeli studenci, grupa, powiedzmy cały rok
200 osób, czy nawet 100 osób siedzi przez 2 czy przez 3 godziny, to to musi być wysokie pomieszczenie. Koszt budowy takiego pomieszczenia jest rzeczywiście niespółmiernie wyższy od budowy pawilonu administracyjnego. W ten sposób byśmy uzyskali bardzo dużą powierzchnię dydaktyczną. Także gdybyśmy otrzymali, otrzymamy na pewno Wydział Łączności. Jeżeli otrzymamy jeszcze budynek Wydziału Budowy Okrętów i ten pawilon administracyjny, to w zasadzie rozwiążemy nie tylko problem obecnych trudności lokalowych, ale będziemy mogli zwiększyć rekrutację na studiach dziennych do co najmniej 6-6,5 tysiąca studentów, no i na studiach wieczorowych też przekroczyć 2000 osób.
Na tym wędrówka nasza zakończyła się. Chciałabym jeszcze zaprosić moich zmarzniętych wiosennym spacerem rozmówców na dobrą, gorącą kawę. W planie budowy osiedla przewidywano również budowę domu społecznego, gdzie miała mieścić się oprócz stołówki i ośrodka zdrowia, również sala teatralna, kinowa, no i kawiarnia. Niestety nie możemy sobie na razie pozwolić na ten luksus. Zapraszam więc nie do ekskluzywnej, nieistniejącej kawiarni, a po prostu do jednego z klubów znajdujących się w każdym z akademików.
Nie ma potrzeby budowania dodatkowych klubów, dodatkowych jakichś, powiedzmy, sal rozrywkowych, bo takie powstały w domach akademickich w tym okresie, gdy tego bloku społecznego czy domu społecznego nie było, powstały w poszczególnych domach studenckich. Czy to zostały zaadoptowane piwnice, czy to jakieś hole, czy to jakieś pomieszczenia inne. I nadano im bardzo często nawet dwoisty albo troisty charakter, prawda? W pewnych godzinach są to sale nauki, w innych godzinach są to czytelnie czy kluby, w innych godzinach jeszcze, powiedzmy, salą projekcji filmowej czy odbioru telewizyjnego. I w ten sposób jakoś sobie zagospodarowaliśmy. Poza tym wygospodarowujemy pomieszczenia takie jak schrony przeciwlotnicze, które są na terenie paru domów studenckich, które praktycznie rzecz biorąc nie są wykorzystywane, a mogą być z powodzeniem wykorzystywane na kluby.
No i rzecz najważniejsza, właściwie to życie kulturalne koncentruje się na miejscu zamieszkania.
A taka kultura konsumowana w rannych babciach ma też swój urok.
Kaflowy piecyk, co grzeje pupcie, ach, ciepełkiem wyśmienicie. Jeśli nie macie, to sobie kupcie, a wtedy zobaczycie. Ach, powroty do domu, ciepluteńkie powroty. Tam za oknem spadł deszczyk i ulicę rozciapciał, a tu miły brak wody, ukochane kłopoty. I ten rozmach, gdy człowiek zacznie ślizgać się w łapcie.